generał Władysław Anders.
Ja sam i moi żołnierze byliśmy kiedyś nieomal na krawędzi utraty wiary w sprawiedliwość losu. I wtedy właśnie, kiedy zdawało się, iż nie ma już żadnej nadziei, opatrzność boska nas uratowała. Przedziwne były drogi wojska, które ze straszliwej nędzy upokorzenia więziennego, stajgi i sybirskich obozów pracy weszło na szlak chwały żołnierskiej, sięgając po Wawrzyny Monte Cassino.
Przypomnijmy, po 17 września Związek Sowiecki zajmuje nasze wschodnie tereny i tam do niewoli, czy też internowanych zostanie ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy. W tym kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy oficerów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i innych, prawda, służb. Również Anders, tutaj wspomnijmy jego też, który z Nowogródzką Brygadą Kawalerii wycofuje się z północy Polski. Przecież był w armii Modlin i tutaj przecież na lewym skrzydle tej armii dosyć skutecznie się bronił. Później wskutek wykonywania rozkazu wycofuje się przez Puszczę Kampinoską w rejon właśnie walk Armii Karpaty i tutaj toczy walki z Niemcami dosyć szczęśliwie. No i przychodzi na tereny, które już opanowane zostały przez armię sowiecką. Równocześnie walczy też z organizacjami nacjonalistycznymi ukraińskimi. To właśnie od ostrzeliwania przez Ukraińców zostaje dwa razy ranny. Wskutek tego dostaje się do bolszewickiej niewoli. Bolszewickiej mówię, no, mając na myśli oczywiście armię sowiecką. Zostaje uwięziony początkowo jako ranna osoba we Lwowie i dopiero później jest ewakuowany do więzień w Moskwie. Ale wróćmy do właśnie tych Polaków, którzy zostali ewakuowani. Nie tylko żołnierze zostali ewakuowani, bo część Sowieci zwalniają szeregowych, starszych szeregowych, prawda, których uznali za klasowo bliskich, bo byli robotnikami, bo byli jakimiś chłopami, prawda, więc ich zwolniono do domów. Natomiast pozostawiono w niewoli, jak wiemy, oficerów, podoficerów i innych, których uznano za zagrożenie dla komunistycznego systemu. Próbowano ich przekabacić, prawda, prowadzono w tym celu różne rozmowy. Równocześnie trzeba pamiętać, że współpracując z niemieckimi bandyckimi organizacjami jak Gestapo, prawda, czy Sicherheitsdienst, prowadzi się wspólne akcje przeciwko Polakom. Po stronie niemieckiej to jest akcja, prawda, Sonderaktion przeciwko polskim profesorom inteligencji wymierzona, a po stronie rosyjskiej na tych okupacyjnych terenach wywozi się Polaków, inteligencję, leśników, osadników, wszystkich tych, którzy mieli tak zwane gładkie ruki, pokażi ruki. Żaden paszport najlepiej podrobiony nie mógł tutaj, prawda, zmniejszyć czujności NKWD-zisty, który jak zobaczył gładkie ręce, no to wiedział, że ma do czynienia z polskim panem, prawda? I takich właśnie przypadków mnóstwo możemy odnotować. Także wywieziono kilkaset, niektóre źródła mówią, że nawet ponad milion Polaków z tychże terenów w głąb Związku Sowieckiego, do Kazachstanu, na Syberię i tam mieli przy pomocy ciężkiej pracy poddani być eksterminacji. Oczywiście Stalin przewidywał, że sojusz z Hitlerem będzie trwał znacznie dłużej niż to do tego doszło, bo oczekiwał, że wojna z Francją i Anglią będzie podobna do tej z okresu I wojny światowej i Niemcy się wykrwawią i wtedy Rosjanie wejdą do Europy jako ci wyzwoliciele. Jak wiemy, Francja pokonana została bardzo szybko, co rozczarowało Stalina również i tutaj możemy założyć, że w tym czasie Hitler po niepowodzeniu zajęcia Wielkiej Brytanii postanowił rozprawić się ze Związkiem Radzieckim, tym bardziej, że Związek Radziecki nie chciał przyjąć jego warunków, czyli Bałkany są niemieckie, należą do wpływów niemieckich. Przypomnijmy, że Związek Radziecki, no czy Paktu Ribbentrop-Mołotow zajął także Besarabię z Kiszyniowem, północną Bukowinę z Czerniowcami, a także miał plany, aby wykroić z Turcji no te osławione Dardanele i Bosfor, prawda? Nie mówiąc już o innych miastach tureckich, które utracił po 18 roku. Także tutaj Hitlerowi się to nie podobało, próbował Rosję skierować bolszewicką w rejon właśnie tutaj Iranu, który w tym czasie no, był zależny od Wielkiej Brytanii. I wracając do naszych rozważań, Hitler podjął decyzję na początku 1941 roku, że należy uderzyć na Związek Radziecki całymi siłami i wyznaczył początkowy termin na maj. Tutaj wiemy, że Jugosławia spowodowała opóźnienie tego planu, i operacja w Grecji, operacja na Kretę, tak zwana operacja Merkury, prawda? I to o miesiąc opóźniło, także 22 czerwca uderza Hitler na Związek Sowiecki. Wojna to oczywiście oznacza koniec sojuszu i zaczyna się, no powiedzmy, nowy rozdział w II wojnie światowej. Jak już tutaj pan wspomniał, chodzi także o ten układ Sikorski-Majski, mówimy skrótowo, prawda, gdzie no, Brytyjczycy naciskali na stronę rosyjską i polską, żeby jednak porozumieć się i doszło do takiego porozumienia, właśnie na mocy którego Polacy znajdujący się w Rosji, ci zesłani przez stalinowskie różne służby na Syberię, mieli tworzyć polską armię. I tak też się stało. Zaczęto tworzyć armię polską z tych polskich różnych, prawda, zesłańców, uciekinierów czy więźniów. W krótkim czasie obozy polskie zapełniły się ludźmi w łachmanach, którzy no, byli cieniem ludzi, którzy no, zostali, prawda, schwytani przez Sowietów po 17 września. Powstaje polska armia właśnie na południu Związku Sowieckiego. W tym czasie Niemcy zbliżają się do Moskwy, to jest 41, przypomnijmy, grudzień, prawda, później jest Stalingrad, 42, 43 i w tym czasie powstaje ta armia, prawda, dowodzona przez Andersa. Były problemy ze znalezieniem dowódcy. Początkowo wytypowano Stanisława Halera.
Ale on już został zamordowany w Katyniu.
Ale on już właśnie nie żył, został rozstrzelany wraz z innymi generałami, a także z innymi oficerami. Próby znalezienia tych oficerów, no, podejmowane przez stronę polską, nie powiodły się. Jak wiemy, ci oficerowie zostali wymordowani w Katyniu, Piatichatce i Miednoje, prawda? W sumie ponad 20 tysięcy szacuje się co najmniej polskich oficerów, policjantów i innych funkcjonariuszy państwa polskiego. Ale o tym dopiero można się było przekonać w 1943 roku, kiedy to Niemcy w rejonie Smoleńska, w rejonie Katynia znaleźli właśnie szczątki polskich oficerów. Wracając do Wojska Polskiego. Oczywiście błędem było ze strony no, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych niepodpisanie z polską stroną dostaw na mocy Lind-Lease. Tylko Związek Radziecki miał dysponować tymi właśnie zasobami przekazywanymi przez stronę zachodnią dla Rosji przez murmański Teheran, przez Iran. I tutaj no, oczywiście Rosja sobie swobodnie dysponowała, tyle porcji żywności dostarczała, ile uznała sama za stosowne, prawda? Zmniejszała te racje żywnościowe. A tymczasem do tych polskich obozów przybywały także osoby cywilne, dzieci, sieroty, tak zwane sieroctwo wojenne, prawda? Pozbawione w swoich rodziców te dzieci, no, szukały też jakiegoś ratunku. I tutaj powstał problem aprowizacji tychże ludzi.
Bo były przydzielane oczywiście racje żywnościowe dla żołnierzy, dla cywili już nie. I w momencie, w którym do tego formowanego Wojska Polskiego w ZSRS dostarczano określoną ilość tych racji żywnościowych, a osób realnie będących tam było 3 razy tyle, albo i 4 razy tyle, więc jedna racja żywnościowa starczyła nie dla jednego żołnierza, a dla 3-4 osób. To powodowało oczywiście głód.
Tak, choroby, głód. Stąd też Churchill, a także Anders i inne osoby, które znalazły się właśnie w polskich obozach, Polacy oczywiście mam na myśli, były skłonne opuścić teren Związku Radzieckiego, tym bardziej, że Rosjanie nalegali, aby przynajmniej jedną dywizję, chodziło o 5. dywizję, rzucić do boju. Anders gorąco zaprotestował, bo chciał, aby cały związek operacyjny, a nie taktyczne związki, brały udział w walce, czyli cała armia, a nie częściami wykrwawić, prawda, i w ten sposób ten wysiłek rozproszyć. Stalinowi też nie był na rękę w tym czasie już specjalnie, prawda, utrzymywanie armii na terytorium Związku Sowieckiego, tym bardziej, że miał już inne plany, miał komunistów, tutaj Wandę Wasilewską, Alfredę Lampę, tak zwany Związek Patriotów Polskich, który jeszcze się nie ujawnił, ale już był, prawda, szykowany.
No i Zygmunt Berling, prawda?
No i Zygmunt Berling, który jeszcze w tym czasie no, był w szeregach armii Andersa, ale po ewakuacji przez Krasnogórsk, tak na Morzu Kaspijskim, on, dowódca tego punktu ewakuacyjnego, został. Został, prawdopodobnie był zwerbowany, kiedy w Katyniu była ta katastrofa dla polskich oficerów, się odbywała tragedia. On i grupa innych, prawda, oficerów zostali werbowani przez rosyjskie służby i no, w takiej wili, warunkach, powiedziałbym, komfortowych sobie przebywali i tam, prawda, byli szykowani na ewentualne przyszłe potrzeby Stalina związane z przyszłą sowiecką Polską. Także no, został uznany jako zdrajca Berling i oczywiście za zgodą Churchilla Wojsko Polskie zostało razem z osobami cywilnymi ewakuowane do Iranu początkowo, a później do Iraku. Tutaj Churchill potrzebował polskich jednostek po to, żeby pilnować tych roponośnych terenów, które były bardzo ważne. I tak też się stało. Polacy po ewakuacji, no oczywiście tutaj musieli częściowo osoby cywilne rozproszyć po świecie, część do Indii, część do Republiki Południowej Afryki, zwłaszcza dzieci, prawda, gdzie zostały rozmieszczone po to, żeby tam dokarmić, odkarmić, prawda, i wyleczyć z różnych chorób. Dużo ludzi umierało, prawda, z różnych chorób, z powodów takich, prawda, biologicznych.
No to jednak dwa lata, najmniej dwa lata w sowieckim łagrze, no to.
Ci, co przeżyli, to już mieli duże szczęście, ale no nie wszyscy byli na tyle zdrowi, żeby dalej, prawda, żyć. I tutaj powstaje koncepcja. Przecież no nie było ludzi do uzupełnień. Pierwszy korpus w Szkocji miał zbyt mało ludzi, żeby tworzyć takie jednostki, które no w ambicji Maczka na przykład, ambicją Maczka było tworzenie pierwszej dywizji pancernej. Był pancerniakiem już przekonanym, prawda, i potrzeba było ludzi. A zatem z tych sił, które Anders ewakuował, można było wybrać ludzi, którzy by się nadawali do dywizji pancernej. Również Sosabowski postanowił tworzyć, tu jego upór bardzo dużo znaczył, pierwszą polską samodzielną brygadę spadochronową. Też potrzebni byli ludzie po to, żeby ich wyszkolić, po to, żeby ich wyposażyć i wyleczyć, podleczyć, wykarmić, dokarmić, prawda? Czyli trzeba było te siły też na Bliskim Wschodzie mocno ograniczyć. Anders w tym czasie, no cóż, postanowił zreorganizować te siły z samodzielnej brygady strzelców karpackich wycofanej z frontu afrykańskiego. Postanowił utworzyć trzecią dywizję strzelców karpackich, czyli nawiązującą do tradycji właśnie 11. także dywizji karpackiej, z tą choineczką słynną, prawda, na biało-czerwonym tle, zieloną choineczką, a także utworzył 5. kresową dywizję piechoty z żubrem słynnym, prawda, brązowym na żółtym tle, jako symbol tejże dywizji. Większość tych, prawda, żołnierzy pochodziła z kresów wschodnich, czyli z tych, które zajął Związek Sowiecki po 17 września. Mieli nadzieję ci panowie, ci ludzie, ci chłopcy, że wrócą na te ziemię. W międzyczasie trzeba wspomnieć, że przechodząc przez tereny dzisiejszego Izraela, oczywiście 2000 prawie polskich żołnierzy pochodzenia żydowskiego zostało na tym terenie. I to Anders postąpił bardzo mądrze, bo nie zwrócił się do władz brytyjskich, aby żandarmeria brytyjska ścigała tych jako dezerterów. Zostawił ich i wtedy tam Moshe Dayan, między innymi Moshe Dayan i inni, no, wzięli udział w walkach o niepodległość, o wolny Izrael. Drugi korpus polski, drugi KP, bo pierwszy był w Szkocji, pamiętamy, pierwszy korpus Polski. Składał się z dwóch dużych jednostek, trzeciej DSK i piątej KDP, tak? Tutaj rozwinęły skrót, kresowa dywizja piechoty i dywizja strzelców karpackich. No i oczywiście były towarzyszące oddziały, jak 15 pułku Łanów, tutaj, którym dowodził wcześniej Anders przecież, to była jego kochana jednostka wielkopolskich, prawda, z Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Również był trzeci pułk Łanów Śląskich, były oddziały później tworzone rozpoznawcze. Byli też komandosi. Utworzono kompanię komandosów, która jako pierwsza została przerzucona na Półwysep Apeniński jeszcze zanim drugi korpus został wyładowany. A nastąpiło to na przełomie 43-44 roku i tam drugi korpus został wyznaczony. Nie wchodząc w szczegóły, skąd się tam wzięli alianci, jak wiemy, po opanowaniu Sycylii, później, prawda, kapitulacji Włoch, alianci przerzucili swoje wojska na Półwysep Apeniński i tutaj Niemcy zbudowali potężną fortyfikację. Linię Gustawa z kluczową pozycją w rejonie Monte Cassino, którą obsadziła doborowa jednostka pierwsza dywizja strzelców spadochronowych, średnia wieku 23 lata. U nas średnia wieku była znacznie wyższa, prawda? Powyżej 30 polskich żołnierzy średnia. I tutaj, no cóż, były trzy szturmy Nowozelandczyków, tak, Amerykanów, Brytyjczyków, wszystkie trzy nieudane na Monte Cassino. I cóż, kiedy dowódca 8 Armii, generał Aleksander, zaproponował Andersowi, aby polski korpus wziął udział w szturmie na Monte Cassino, wówczas dostał tylko 10 minut. I z szefem sztabu oddalił się do innego pomieszczenia. Po 10 minutach podjął decyzję na tak. Uważał, że bitwa ta była już znana, osłabiona i w związku z powyższym można było tutaj pokusić się o to, żeby polskie imię zostało rozsławione. I tak też się stało. Zrobił to wbrew oczywiście głównodowodzącemu, naczelnemu wodzowi, czyli Sostkowskiemu, który no po przybyciu do Włoch miał zgryźliwie powiedzieć, no to marzy się panu generałowi biały pióropusz. Otóż Anders był niestworny, wielokrotnie nie wykonywał polecenia i rozkazów w 1939 roku i później, prawda? Także możemy powiedzieć, że to był taki krnobrny. Miał dużo szczęścia, że jego przełożeni go nie pozbawili dowodzenia znacznie wcześniej. Ale zawsze szczęście żołnierskie mu sprzyjało. I tutaj oczywiście w maju polski korpus uderza na ten rejon Monte Cassino. Przypomnijmy, że dowódcą niemieckiej armii w Włoszech jest sam feldmarszałek Kesselring, tak zwany uśmiechnięty Albert. Albert Kesselring, znany nam już z dowodzenia w kampanii wrześniowej flotą bodajże czwartą Luftwaffe w agresji na Polskę.
Generał Władysław Anders.
Było to zadanie bardzo trudne, ale rozumiałem przede wszystkim, że to był okres, kiedy żołnierz polski musiał wejść do walki. Bo z jednej strony banda niemiecka wołała, że my się bić nie jesteśmy w stanie, że armia malaryczna Andersa nie ruszy krokiem. Z drugiej strony banda bolszewicka z Kojbyszewa mówiła wyraźnie, że żołnierze nasi bić się nie będą, bo są sługusi Watykanu, są hitlerowcami, są żołnierzami, którzy trzymają z Niemcami. Sytuacja Polski wymagała wtedy, aby świat zrozumiał, że jednak wojsko polskie tu jest. Bo aczkolwiek przedtem, po straszliwym wrześniu, kiedy Niemcy z bolszewikami razem na nas napadli i Polskę rozgromili, nasi lotnicy w bitwie nad Wielką Brytanią, nasi marynarze na wszystkich polach, morzach świata, nasze dywizje we Francji, Narwik, Tobruk, to weź poszło poniekąd w zapomnienie.
Niemcy doskonale się bronili i tu możemy powiedzieć, że polskie szturmy były odpierane i dopiero 18 maja udało się na Monte Cassino, na klasztorze, na resztkach tego klasztoru zatknąć sztandar 12 Pułku Ułanów Podolskich, później flagę narodową naszą. Oczywiście sukces ten byłby niewątpliwie niemożliwy, gdyby na lewym skrzydle francuscy żołnierze z Maroka wywodzący się nie dokonali pewnego skrzydlenia, prawda? Też i nie zmusili Niemców do odwrotu. W sumie wspólne te działania doprowadziły do wycofania się. Polacy stracili ponad 1000 ludzi w zabitych, poległych, prawda? Znakomicie opisana bitwa ta jest piórem Wańkowicza, prawda? I piękna pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino mogą nam tutaj wiele powiedzieć. Była to bitwa, która rozsławiła polskie imię i Andersa oczywiście nazwisko. Kolejne, prawda, kampanie z udziałem Polaków, to przede wszystkim Bologna, Ancona, gdzie tutaj też osiągnęliśmy duży sukces. Generał Anders werbował do polskiego korpusu żołnierzy, którzy dostali się do niewoli polskiego pochodzenia. Wszak Niemcy tutaj używali Polaków, których traktowali Eingedeutsche, Volksdeutsche i tak dalej, na siłę im przypisując narodowość niemiecką różnych kategorii. A zatem byli to Pomorzacy, wywodzący się właśnie z Pomorza, z tak zwanego korytarza, z Poznańskiego, ze Śląskiego. I tutaj, i z Warmii, Mazur oczywiście też. I tutaj możemy powiedzieć, że ci żołnierze odtworzyli 16. Brygadę Piechoty, która nawiązywała do tradycji 16. Dywizji Piechoty stacjonującej w rejonie właśnie Pomorza Gdańskiego, 64., 65., 6. Pułku, prawda, Kaszubskiego, i takie bataliony właśnie taką numerację otrzymały, plus 16. Dywizjon Artylerii. Te jednostki były przeznaczone później do kolejnej wojny, prawda, z Niemcami, a później ze Związkiem Radzieckim, bo tego się spodziewał Anders i wielu, wielu Polaków, zwłaszcza kresowców. Odtworzono też 10. Pułk Huzarów, przypomnę. Tutaj Anders mocno naciskał, żeby taki pułk został odtworzony. Przypomnijmy, że w czasie II RP mieliśmy 40 pułków kawalerii, ale żaden nie był huzarów. Ten pułk był w czasie istnienia Księstwa Warszawskiego i jako jeden z pierwszych wchodził do Moskwy w 12 roku. I Anders miał nadzieję, że ten pułk odtworzony i kultywujący tradycję 10. Pułku Huzarów z czasów napoleońskich będzie też tym pierwszym, który wejdzie do Moskwy i to zwycięstwo zostanie w ten sposób przypieczętowane. Jak wiemy, do III wojny światowej nie doszło, a armia Andersa miała racji żywnościowych coraz więcej. Brytyjczycy zaczęli się niepokoić, że osiągnął już etaty nie tylko korpusu, ale armijne, prawda? Wszystkich Polaków, jakich mógł, zbierał z tych okolic i także tych, którzy byli ewakuowani, czy też internowani, prawda? Czy też z Polski wywiezieni po Powstaniu Warszawskim. Wszystkich, prawda, wcielał, karmił i szykował na kolejną wojnę, na wyzwolenie Polski spod komunistycznej władzy. Drugi korpus to nie jedyna jednostka operacyjna, która brała udział w tych działaniach. Na północy w sierpniu wylądowała po operacji Overlord pierwsza dywizja pancerna Maczka z pierwszego korpusu polskiego. Ta pierwsza właśnie dywizja pancerna Maczka wzięła udział na szlaku bojowym od Fales po Wilhelmshaven. I tutaj zasłynęła w pięknej operacji korka do butelki, jak obrazowo przedstawili to dowódcy aliancy. Zakorkowała, prawda, możliwość odwrotu niemieckiej 7 armii i armii pancernej, które zostały zdziesiątkowane, zniszczone w tymże, prawda, worku. Natomiast pościgowe działania prowadzone były później na terytorium Francji, później Belgii, Holandii, gdzie wyzwolono szereg miejscowości. Belgowie i Holendrzy do dzisiaj trzą pamięć pierwszej dywizji pancernej Maczka. Dywizja ta, przypomnijmy, była bardzo liczną. Kontynuowała tradycję 10. Brygady Kawalerii Pancerno-Motorowej, 24. Pułku Łanów i 10. Pułku Strzelców Konnych. Zakończyła swój szlak bojowy właśnie w Wilhelmshaven, gdzie przyjęła kapitulację niemieckiego garnizonu i tam właśnie zakończyła swoje boje. Po drodze wyzwolono również obozy jenieckie, złożone z powstańców warszawskich, między innymi ponad 1600 kobiet z Warszawy.
Generał Stanisław Maczek.
Armia przyszłości to armia pancerna. Stwarzając dywizję pancerną, pomnażamy wkład w ogólny wysiłek wojenny. Stajemy się silniejsi 10-krotnie. Możemy na polu walki odegrać rolę decydującą. Na konferencji pokojowej razem z czynami marynarki i lotnictwa będziemy mogli rzucić decydujące czyny naszej dywizji pancernej. Myśmy oszczędzali miasta. Nie robiliśmy szkód. Myśmy się nie zachowywali jak Niemcy czy inni barbarzyńcy. Tylko nasz żołnierz był od razu przyjacielem i na rękach noszonym wybawcą. Szybkość i zaskoczenie są tymi elementami, dzięki którym można o wiele więcej zdziałać niż wielką ilością bombardowań, użytej amunicji i nagromadzonego sprzętu.
Jeszcze jedna jednostka, która zasługuje na uwagę i chciałbym przypomnieć, to jest pierwsza samodzielna brygada spadochronowa, dowodzona przez Sosabowskiego. Była przeznaczona do użycia na kierunku warszawskim. Gdyby powstanie warszawskie w Polsce wybuchło, miała być to rzucona jednostka w rejon Warszawy i tam wspomóc powstańców polskich. Tak się nie stało, ponieważ wzięła udział w armii powietrzno-desantowej, która wzięła udział w operacji Market Garden i tu przez Montgomery'ego operacja ta nie została do końca dopracowana. Zabrakło zdobycia jednego mostu Barchem, prawda? O jeden most za daleko polecam film, który o tym mówi. I ta jednostka Sosabowskiego wzięła bezpośredni udział w tych walkach. Wspomnieć należałoby tu jeszcze oczywiście o marynarce wojennej, która brała udział wspierający w operacji Overlord, ewakuacji różnych, prawda, miejsc w Afryce, czy też na Morzu Śródziemnym, okręty podwodne wydzierżawiono w Wielkiej Brytanii w konwojach. Ale jeszcze chciałbym o żołnierzach powiedzieć polskich, którzy liczyli na to, że jednak główny wróg Polski, jak uważali, czyli Związek Sowiecki, zostanie też potraktowany odpowiednio, tak jak Niemcy hitlerowskie, i nie dojdzie do zdrady takiej jak w Teheranie czy Jałcie. Niestety alianci zachodni z prezydentem Stanów Zjednoczonych na czele, Rooseveltem, bardzo naiwnym prezydentem, oddali tą część Polski. Później całą Polskę dali w strefę wpływów rosyjskich i praktycznie granica wschodnia Polski została ustalona na tak zwanej linii Kierzona. W sumie nie mieli gdzie wracać ci ludzie, prawda? Bo potraktowani by zostali jako zdrajcy, szpiedzy angielscy czy amerykańscy. Ci, którzy wrócili nieliczni, zostali właśnie tak potraktowani i niewielu z nich przeżyło. Także 5. Kresowa Dywizja i 3. Dywizja Strzelców Karpackich niestety musiały szukać sobie szczęścia i gniazd do życia w Australii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. I to było prawdziwe nieszczęście i dramat, który spotkał tych ludzi. Rozproszyli ten żywioł Polski po całym świecie, co było bardzo niekorzystne, prawda, nawet dla tego kraju, który się odbudowywał i potrzebował jak najwięcej fachowców.
generał Władysław Anders o konferencji jałtańskiej.
Mało powiedzieć, że nie jestem zadowolony. Uważam, że stało się wielkie nieszczęście. Na takie załatwianie spraw naród polski nie zasłużył. I my, walczący tutaj, nie mogliśmy tego oczekiwać. Polska pierwsza krwawiła w tej wojnie i poniosła ogromne straty. Była sojuszniczką Wielkiej Brytanii od początku i w najcięższych dla niej chwilach. Na obczyźnie zdobyliśmy się na największy wysiłek, na jaki stać było żołnierza. W powietrzu, na morzu i na lądzie, w kraju. Zorganizowaliśmy największy ruch oporu przeciwko Niemcom. Żołnierz walczył o Polskę, walczył o wolność swojego narodu. Co dzisiaj? My, dowódcy, mamy powiedzieć żołnierzom. Rosja sowiecka, która do roku 1941 była w ścisłym sojuszu z Niemcami, zabiera nam obecnie połowę naszego terytorium, a w pozostałej części chce ustanowić swoje rządy. Wiemy z doświadczenia, do czego to może zmierzać.
Żołnierze polskich sił zbrojnych walczyli nieprzerwanie przez cały okres II wojny światowej. Walczyli dzielnie i w momentach, w których wielu straciło nadzieję na ostateczne zwycięstwo. Walczyli z dala od swoich domów, rodzin i bliskich. Po wojnie ci żołnierze, tak przecież doświadczeni przez życie, często nie mogli wrócić do ukochanego kraju, bo albo byli postrzegani jako element wrogi nowej komunistycznej władzy, albo też nie mieli dokąd wrócić, bo na skutek przesunięcia granic ich mała ojczyzna została anektowana do wrogiego ZSRS. Ten okres historii jest często pomijany w rozważaniach i programach popularno-naukowych. Dlatego też o nim przypominamy. Dziś w naszym studiu gościliśmy podpułkownika w stanie spoczynku, profesora Dariusza Radziwiłowicza z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Radosław Lech, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Dziękuję za wysłuchanie i cóż, do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.